Część druga. Rozdział 16. Plany i negocjacje. Cherry westchnął. Obgadajmy to jeszcze raz. Skellin dowiaduje się, że mieszkamy pod gildią, rzekł Gol. I że nie chronią nas magowie. A nawet nie mają pojęcia, że tu siedzimy. Ale będzie też podejrzewał, że Lilia wie, kontynuowała Eni. Musi myśleć, że Lilia nie przebywa z nami cały czas i poznać jej plan zajęć. W ten sposób się dowie, kiedy jesteśmy bez ochrony. Najpierw wyślę innych, żeby sprawdzili, czy to prawda, albo żeby mnie złapali, powtórzył Cherry. Dlatego musimy zorganizować wszystko tak, żeby tylko mag mógł się do nas dostać. Na przykład poprosić Lilię, żeby postawiła magiczną barierę. Ale czy przez to Skellin nie zacznie podejrzewać, że Lilia jest tutaj? Spytała Eni. Jest magiem, odparł Cherry. Wie, że mag może postawić barierę i nie musi być w jej pobliżu. Ale może się zniechęcić i wycofać, zauważyła Eni. Postawimy barierę na tyle blisko, żeby nas słyszał albo widział światła. Pomyśli, że wystarczy pójść tylko kilka kroków dalej, żeby udało mu się nas znaleźć. Jemu albo Lorandrze, rzekł Gol. Jeśli wyślę Lorandrę, i tak uruchamiamy pułapkę. Gildia złapie przynajmniej jedno z nich i wykorzysta jako przynętę do zastawienia kolejnej pułapki. Pod warunkiem, że znów nie pozwolą jej uciec. Cherry uśmiechnął się krzywo. Kiedy przełamie barierę, będzie chciał działać szybko, kontynuowała Eni. Bo Lilia będzie wiedziała, że jej bariera została złamana. Jeśli Skellin będzie tak blisko, że nas zobaczy lub usłyszy, nie będziemy mieć wiele czasu. Moglibyśmy postawić lampę za następnym rogiem, żeby wydawało się, że jesteśmy blisko, ale w rzeczywistości będziemy dalej, zaproponował Gol. I jeszcze kilka kolejnych lamp, tak jakby stały tam do naszego użytku. Czyli musielibyśmy zdobyć więcej lamp i oliwy. I Lilia będzie miała więcej do przyniesienia. Eni westchnęła. A jeśli Skellin przyprowadzi ze sobą innych? Zapytał Gol. Cherry chwilę się zastanowił. Jeśli będą się trzymać razem, to niczego to nie zmieni. Gol zmarszczył czoło. A będą? Na miejscu Skellina wysłałbym ich przodem, żeby sprawdzili, czy nie ma pułapek, kiedy miną barierę. Niech nas znajdą. Cherry wzruszył ramionami. Albo wrócą do Skellina, albo zaczekają, aż ich dogoni i wyda im kolejne polecenia. A kiedy to zrobi, uruchomimy pułapkę. Cherry przytaknął. Nie powiedzieli Eni o swoim planie wydania Skellina magom bez użycia magicznych środków. Cherry nie był pewien, czy dokładnie zrozumiał, co miał na myśli ochroniarz. Gol opisał mu używaną w kopalniach metodę, dzięki której można było zawalić sklepienie, żeby w ogrodach gildii powstała wyrwa w ziemi. Wielkolud był pewien, że plan zadziała. Jeśli Skellin i jego ludzie nie zostaną przywaleni, zauważą ich magowie, którzy będą w okolicy. Istniało jednak spore niebezpieczeństwo, że Cherry, Gol i Eni również utkną pod gruzami. Cherry powiedział córce, że jeśli Skellin ich znajdzie, zanim magowie zgodzą się na zastawienie pułapki, powinna przyprowadzić Lilię. Na to przystała niechętnie, dała się jednak przekonać, że nic nie zyskają, gdyby została z nimi. Będzie przynajmniej szansa, że Lilia dotrze na czas, żeby powstrzymać Skellina. Wątpię, czy Skellin da się schwytać magom bez walki, rzekł Cherry. Wolałbym nie zostać pogrzebany żywcem. Powinniśmy poprosić Lilię, żeby wzmocniła też pokoje. Eni pokiwała głową. Ma teraz mnóstwo mocy. Kalen ją uczy, jak dzięki czarnej magii pobierać i gromadzić moc. Cherry popatrzył na nią i zmarszczył czoło. Naprawdę? To niepokojące. Dlaczego? Eni wzruszyła ramionami. W gildii powinno być dwóch czarnych magów, żeby jeden mógł w razie potrzeby powstrzymać drugiego. Ach, no tak. Spojrzała na Cherry'ego szeroko otwartymi oczami. Chyba nie myślisz, że... Ale przecież to Kalen ją uczy. Nie robiłby tego, gdyby coś planował. Kto inny mógłby ją uczyć? Spytał Cherry. Sonea jest w Sahace. Jeśli Kallen planuje nadużycie mocy, mógłby nie przyłożyć się odpowiednio do jej nauczania. Eni się zasępiła. W końcu wszyscy wiemy, dlaczego mógłby się okazać niegodny zaufania. Nigdy bym nie pomyślała, że to powiem, ale byłoby lepiej, gdyby gildii udało się wyhodować Nil. Cherry zgodził się, kiwając głową, po czym wziął do ręki lampę i wstał. Skoro ustaliliśmy plan, musimy dopilnować, żeby zadziałał. Musimy na wszelki wypadek zabezpieczyć sobie drogę ucieczki, a najlepiej dwie, dodał Gol. Można by zastawić kilka pułapek na wypadek, gdyby nas śledzili. Musimy potrenować, dodała Annie i spojrzała na Cherry'ego. Wszyscy. Cherry westchnął. Miała rację, ale wszystko go bolało na samą myśl o tym. Potrenujemy, jak będziemy całkiem gotowi, powiedział. Nie ma sensu walczyć z magią na noże. Fuknęła z poirytowaniem. Ale trochę się skompromitujemy, jeśli sobie nie poradzimy ze zbirami Skellina. Gol spojrzał na Cherry'ego, po czym zwrócił się do Eni. Potrenowałbym sobie, powiedział. Pod warunkiem, że zaczniemy ostrożnie. Eni popatrzyła na niego w zamyśleniu i skinęła głową. W porządku. Zaczekamy. Tymczasem rozejrzyjmy się jeszcze po korytarzach. Eni, sprawdź trasy ucieczki i dopilnuj, żeby Skellin nas nie otoczył i nie zaatakował od tyłu. Gol i ja pomyślimy, gdzie Lilia powinna postawić barierę. Danel zmarszczył brwi, gdy w drzwiach jego gabinetu zaczął krążyć jakiś cień. Podniósł wzrok, spodziewając się zobaczyć niewolnika, który zapyta go, czy chce coś zjeść lub wypić, albo ogłosi przybycie gościa. Okazało się jednak, że to Merija. Mistrzyni Merijo, powiedział. Co się stało? Pokręciła głową. Nic. To głupie, prawda? Ściągnęła usta w krzywym uśmiechu. Lorkin jest bezpieczny i wszystko wróciło do normy. Powinnam się cieszyć, ale zwyczajnie się nudzę. To nie jest normalne, powiedział Daniel. Powinniśmy się zajmować gośćmi i zaproszeniami. Ignorują teraz nawet Tajenda. Merija spuściła wzrok. W zasadzie dostałam wczoraj zaproszenie od przyjaciółek, przyznała. Daniel zmusił się do uśmiechu. To dobry znak. Brakuje jeszcze tylko tego, żeby przyszedł Tajent i powiedział, że idzie na jakiś obiad albo przyjęcie i żeby Ahati jako jedyny Ashaki nie traktował mnie jak wyrzutka i wszystko rzeczywiście wróci do normy. Podejrzewał jednak, że między nim a Ahatim nic już nie będzie takie samo. Merija popatrzyła na biurko Danyla. Skończyłeś notatki? Podążył za jej wzrokiem, spoglądając na kartki i skinął głową. Tak, niewolnikom udało się w końcu kupić mi atrament. To chyba dobrze. Zamilkła na chwilę. Co się dzieje? Spojrzał na nią i zdał sobie sprawę, że jego twarz jest zasępiona. Ach, cóż, zrobiłem kopię, żeby móc wysłać ją do gildii, ale nie znalazłem jeszcze na to bezpiecznego sposobu. Mruknęła ze współczuciem. Nie zaufałabym w tej kwestii zwykłemu kurierowi. A jak zwykle wysyłasz wiadomości do gildii? Przez pierścień z krwawym klejnotem, należący do Osena. Nigdy nie wysyłasz innych rzeczy? Daniel pokręcił głową. Kilku handlarzy parę razy w roku podróżuje między Sahaką a Elaine albo Kyralią i przewozi dla nas towary. Właściwie nic istotnego, tylko towary luksusowe. Przyprawy, rakę. Zmarszczyła czoło, zastanawiając się nad problemem. A zatem musisz wszystko przepisać szyfrem i wysłać do Osena wiele kopii przez wielu kurierów, aby mieć pewność, że chociaż jedna do niego dotrze. A potem przez pierścień z krwawym klejnotem przekazać mu klucz do kodu. Wpatrywał się w nią z podziwem. Takie proste rozwiązanie. Dlaczego sam na to nie wpadłem? Właściwie to posłużył się pewnego rodzaju kodem, żeby ukryć co ważniejsze informacje. Oczywiście w ten sposób Osen nie dostanie kopii zbyt szybko, dodała. Lepiej późno niż wcale, Daniel zabębnił palcami w stół. Komu w takim razie ją powierzyć? Zastanawiał się. Właściwie nie było to pytanie, po prostu myślał głośno. Myślę, że moje przyjaciółki mogą znać kilku handlarzy, którzy jeżdżą na wschód. Mogłabyś je zapytać w moim imieniu? Skinęła głową. Zapytam, ale myślisz, że jest jakieś ryzyko, żeby Ashaki planowali atak na zdrajców? Albo żeby zdrajcy zaatakowali Ashakich? Danyl zamrugał, zaskoczony nagłą zmianą tematu. Dlaczego pytasz? Dotarły do ciebie jakieś plotki? Nic konkretnego, ale moje przyjaciółki często mówią o takiej możliwości, a przecież król Amakira tak bardzo chciał wyciągnąć od Lorkina informacje. Danylowi zmroziło krew w żyłach. A Lorkin mógł mu te informacje wyjawić. Nie wiem. Ironią losu byłoby, gdyby zdrajcy rzeczywiście zaatakowali i pokonali Ashakich. Wszystkie starania króla i fakt, że Lorkin nie chciał powiedzieć ani słowa, okazałyby się nic nie warte, bo nie miałoby wtedy znaczenia, czy ujawniono lokalizację azylu. Danyl pokręcił głową. Nie zaatakują. To za duże ryzyko. A gdyby przegrali, straciliby wszystko. Maria skinęła głową. Oczywiście masz rację. Teraz pewnie zabierzesz się do sporządzania kolejnych kopii. Daj znać, jeśli będziesz potrzebował pomocy. Jeśli przygotujesz jedną na jutro, to wezmę ją do przyjaciółek. Dziękuję. Kiedy wyszła, w głowie Danyla nadal rozbrzmiewały jej słowa. Nie miałoby wtedy znaczenia, czy ujawniono lokalizację azylu. Czy to dlatego Lorkin się złamał i powiedział królowi wszystko, co ten chciał wiedzieć? Ale to by oznaczało... Danyl z drżeniem wyjął dwa notatniki, w których opisał swoje badania i zaczął po raz kolejny przepisywać notatki. Regin pierwszy zauważył nadchodzących zdrajców. Ze swojego punktu obserwacyjnego on i Sonea widzieli małą grupkę ludzi, przecinających wydmy i wchodzących na skaliste wzgórza. Cienie tych ludzi stawały się coraz dłuższe w opadającym ku horyzontowi popołudniowym słońcu. Powitał ich chłodny cień gór, a gdy w niego weszli i nad całym obszarem zapadł zmierzch, postacie były coraz trudniejsze do odróżnienia. Sonea i Regin dostrzegli nisko nad ziemią niewyraźne, zbliżające się punkciki światła. Kiedy w końcu udało się słyszeć dźwięki zwiastujące nadejście obcych, Sonea poinformowała Osena o ich przybyciu, po czym wstała, by ich powitać. Na czele grupy, poruszając się z godnością, szła kobieta. Wzrostem mogła się równać z Soneą, lecz dzięki swej przywódczej postawie zdawała się wyższa. Jej rysy były tak wyraźnie sahakańskie, że przez chwilę Sonei zmroziło krew w żyłach. Miała szerokie czoło, wysokie kości policzkowe i lekko skośne oczy Ichanich, którzy najechali Kyralię. Jednak tamci mężczyźni i jedyna wśród nich kobieta byli bardziej krępej budowy. Zdrajcy byli drobniejsi i mieli w sobie więcej wdzięku. Jeśli dobrze się domyślała, to kobietą na przedzie była Savara, królowa. Była ubrana tak samo jak pozostali. Każda z 12 osób niosła plecak i miała na sobie proste ubranie. 8 kobiet i 4 mężczyzn. Wzrok Sonei padł na najwyższego z mężczyzn i serce podskoczyło jej w piersi. Lorkin! Uśmiechnął się, gdy go zauważyła. Musiała się powstrzymać, żeby nie podbiec i go nie wyściskać, gdyż obawiała się, że jakikolwiek ruch w kierunku zdrajców może wywołać reakcję obronną. A Lorkinowi może się nie spodobać okazywanie czułości na oczach innych. Dlatego poprzestała na bacznej obserwacji. Wygląda na zdrowego, ale przemęczonego. Po sposobie, w jaki spojrzał na idącą obok kobietę, a potem z powrotem na Soneę, domyśliła się, że to Tywara, zdrajczyni, która uratowała mu życie. Kobieta, dla której dał się zamknąć w azylu. Jest bardzo atrakcyjna, pomyślała Sonea. Młoda kobieta z zaciekawieniem odwzajemniła spojrzenie Sonei i popatrzyła na nią nieco taksującym wzrokiem. Bez wątpienia ocenia mnie tak, jak ja ją. A jednak Sonea zauważyła w jej postawie coś jeszcze. Nie była to zwykła pewność siebie, raczej coś na kształt ponurej determinacji. Ta dziewczyna widziała już znacznie więcej niż jakakolwiek kralianka w jej wieku. Założę się, że również więcej doświadczyła. Z drugiej jednak strony udawała niewolnicę, gdy ocaliła Lorkina, a to oznacza, że musiała znieść jeszcze mnóstwo bólu i upokorzenia. Sonea odwróciła się i znów spojrzała na przywódczynię, która zwolniła kroku, podchodząc do Sonei i Regina. Kiedy się zatrzymali, pozostali stanęli za nią. Czarny mak Sonea? Zapytała, uśmiechając się do niej. Sonea przytaknęła. Zgadza się. Jestem Savara, królowa zdrajców. Odwróciła się, by przedstawić resztę grupy. Żadna z osób nie była utytułowana. Lorkin mówił przecież, że traktują wszystkich na równi, przynajmniej oficjalnie. Oczywiście nie muszę ci przedstawiać twojego syna, zakończyła Savara. Cieszę się, że mogłam wam pomóc znów się spotkać i że wreszcie mogłam cię poznać. Wzajemnie, wasza wysokość, odparła Sonea. Wskazała na Regina. To jest mistrz Regin, mój asystent. Regin skinął głową. To zaszczyt, królowo, poznać ciebie i twoich ludzi. Położył dłoń na sercu. Savara uniosła brwi, po czym z gracją skinęła głową. Usiądźmy. Wskazała płaskie miejsce przy źródełku. Mamy za sobą daleką drogę i musimy odpocząć, zjeść coś i się napić. Odwróciła się i skinęła głową na pozostałych. Niektórzy z nich zaśminęli ją i podeszli do źródełka. Sonea w milczeniu podziękowała Reginowi, który dopilnował, by klejnot znalazł się z powrotem w zagłębieniu. Osen zasugerował, by zachowała dla siebie wiedzę o magicznych kamieniach, chyba że poruszając ten temat, będzie mogła zyskać jakąś przewagę. Zdrajcy zaczęli zdejmować plecaki. Usiedli w kole, zostawiając miejsce dla Sonei i Regina. Lorkin usiadł obok matki, a Tywara zajęła miejsce przy jego drugim boku. Ktoś stworzył niewielką kulę światła i zawiesił ją pośrodku, tuż nad ziemią. Ktoś inny przyniósł jedzenie i ułożył je na środku. Był to prosty prowiant na podróż. Twardy, płaski chleb, suszone mięso i owoce, orzechy i pasty do smarowania chleba. Sonea wyjęła resztki swoich zapasów. Owoce paci, ziarna i suszoną fasolę do ugotowania na wodzie, przyprawy, sumi i twarde cukierki i poczęstowała wszystkich. Zdrajcy wzięli jedzenie bez podziękowania, kiwali jednak z uznaniem głowami i uśmiechali się. Zaintrygowana dostrzegła, jak jeden z mężczyzn kładzie na płaskiej skale metalową płytę z umieszczonym w środku klejnotem. Dotyka go i stawia na nim rondel pełen wody. Woda wkrótce się zagotowała, on zaś zaczął dodawać ziarno i fasolę. Najwyraźniej mężczyznom też wolno używać magii. A to oznacza, że prawo zdrajców aż tak surowo nie zakazuje mężczyznom nauki magii, choć i tak polegają na kobietach tworzących kamienie. Ciekawe, czy muszą uzyskać pozwolenie, by tych kamieni używać. Jedna ze zdrajczyń ze zdziwieniem przyglądała się woreczkowi z liśćmi sumi. Służą do przygotowywania gorącego napoju, wyjaśniła Sonea. Później trochę przygotuję. Takiego jak raka? Sonea pokręciła głową. To też napar, ale z innej rośliny. W zapasach, które dostali w forcie, nie było raki. My mamy rakę. Wyprostowała się. Naprawdę? Savara zachichotała. W sam raz, by popijać ją w trakcie rozmowy lub negocjacji. Każdy wziął sobie porcję jedzenia, które właśnie rozdawano. Kiedy fasola i ziarna były gotowe, Sonea dodała do nich przyprawy. Zdrajcy szczególnie zasmakowali w słodyczach. Savara przygotowała czajniczek raki, po czym podano jej do napełnienia zaskakująco małe filiżanki. Sonei nalano niespełna pół kubka, kiedy jednak upiła łyk, zrozumiała, dlaczego dostała tak mało. Raka była tak mocna, że konsystencją przypominała syrop, a po kilku łykach Sonei aż dzwoniło w uszach. Każdy ze zdrajców dostawał swoją filiżankę, wstawał i odchodził. Wreszcie została tylko Savara. Zapadła już noc i wokoło pojawiło się więcej kul światła w miejscach, gdzie usiadły grupki pozostałych zdrajców. Savara przysunęła się trochę i siedzieli teraz w mniejszym kółku. Dotarliśmy do Kyrali później niż planowaliśmy. Wy zaś z pewnością chcielibyście już wracać. Nie zwlekajmy więc i zaczynajmy. Popatrzyła na Lorkina. Nasza zmarła królowa życzyła sobie, by Lorkin pełnił dziś rolę pośrednika. Zgadzacie się na to? Sonea popatrzyła na syna, który wyglądał, jakby miał ochotę szeroko się uśmiechnąć. Tak, wasza wysokość. Mam przy sobie pierścień z krwawym klejnotem mistrza Osena, administratora gildii. Nie masz nic przeciwko, żebym go założyła? Nie. Savara spojrzała na Lorkina. Zaczynaj, mistrzu Lorkinie. Sonea wsunęła na palec pierścień Osena. Osenie?
Soneo?
Właśnie zaczynamy negocjacje. Lorkin odetchnął głęboko. Królowa Zarala poprosiła mnie o zorganizowanie spotkania zdrajców i przedstawicieli krain sprzymierzonych, w nadziei na zawarcie przymierza. Sonea skinęła głową. Jakiego rodzaju przymierze mamy omówić? Czy zdrajcy chcą przystąpić do krain sprzymierzonych? To wymaga przyjęcia ustalonego kanonu zasad dotyczących wszystkich krajów oraz kilku zasad dotyczących konkretnych państw. Jakie zasady należą do kanonu? Spytała Savara. Nieagresja w stosunku do pozostałych sojuszniczych krajów, przestrzeganie praw dotyczących handlu, przestępczości i magii, wsparcie militarne w przypadku obrony krain sprzymierzonych, odrzucenie niewolnictwa. Z pierwszą i ostatnią zgadzamy się całym sercem. Królowa zacisnęła usta. O jakich prawach mówimy? Sonea wymieniła je z pomocą Osena. Savara przysłuchiwała się, od czasu do czasu kiwając głową. Kiedy Sonea skończyła, królowa splotła ręce. Niektóre z nich są podobne do naszych, niektóre nie. Moi ludzie mogą się sprzeciwić waszej kontroli nad magami, w szczególności ograniczeniom co do nauki i posługiwania się wyższą magią. U was również panują ograniczenia, z którymi się nie zgadzamy. Z tego co wiem, magii uczą się tylko kobiety, chyba że mężczyzna ma naturalne zdolności. Zgadza się. Jednak w waszym przymierzu rozwiązano kwestię ograniczeń związanych z płcią. W Lonmarze magii uczy się tylko mężczyzn. Skoro uszanowano tamtejsze tradycje, to zapewne można uszanować i nasze. Prawdopodobnie tak, jednak kwestia czarnej magii będzie już trochę bardziej problematyczna. Savara uśmiechnęła się i wskazała na Soneę. Przecież w gildii są czarni magowie, ale tylko tylu, ilu uważamy za niezbędnych do obrony. Oblicze królowej spoważniało. Naprawdę myślicie, że troje wystarczy? Sonea wytrzymała spojrzenie Savary. To nie czas, by przyznawać się do wątpliwości. Tak. Savara uniosła brwi. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie trzeba tego sprawdzać. Moi ludzie raczej niechętnie powierzyliby swoje bezpieczeństwo zaledwie kilku osobom. Nie zgodzimy się na przymierze, które zabraniałoby nam nauczania naszych sióstr wyższej magii. Spodziewaliśmy się tego. Sonea uśmiechnęła się, gdy spojrzenie królowej stało się bardziej surowe. Jesteśmy skłonni dla zdrajców zrobić wyjątek, ale pod pewnymi warunkami. Jakie to warunki? Będziecie przestrzegać naszego prawa, zgodnie z którym wszyscy magowie będą szkoleni w gildii, rzekła Sonea. Dobrze. Savara wyglądała na rozbawioną. Bylibyśmy głupcami, odrzucając taką okazję. Warunek brzmi następująco. Wasi magowie przed ukończeniem nauki w gildii nie będą uczeni czarnej magii, a wiedzę na jej temat uzyskają od zdrajców w Sahace. Pomiędzy brwiami Savary pojawiła się bruzda. Z ociąganiem pokiwała głową. Moglibyśmy przyjąć takie warunki. Oczywiście, jeśli król Amakira dowie się o naszym porozumieniu, oba nasze kraje będą miały kłopoty. Będzie próbował uniemożliwić waszym nowicjuszkom dotarcie do nas. Savara niedbale machnęła ręką. To nie będzie problem. Kiedy już dotrą do Kyrali, trudniej będzie ukryć, co się dzieje. Moglibyśmy przebrać je za Eleinki. To nie będzie konieczne. Jest dość pewna siebie w tej kwestii, zauważył Osen. W rzeczy samej. Być może uważacie, że król Amakira, który nie wie, gdzie leży azyl, nie stanowi dla was zagrożenia. Jeśli jednak chcecie zapewnić bezpieczeństwo młodym kobietom, które będziecie wysyłać do nas na nauki, pamiętajcie, że król wie, gdzie leży Imardin, ostrzegła Sonea. Savara uśmiechnęła się. Nie będziemy musieli się z tym kryć. Zanim będziemy gotowi, by wysyłać magów do gildii, jeśli się na to zdecydujemy, problem króla Amakiry i Ashakich już dawno będzie rozwiązany. Sonea usłyszała, jak Regin szybko wciąga powietrze. Wpatrywała się w królową. Przeszedł ją dreszcz, a po chwili poczuła niepokój. Chcą zaatakować Ashakich, krzyknął Osen. Savara pochyliła się. Mówiłaś, że przymierze wiąże się ze wsparciem militarnym w przypadku obrony krain sprzymierzonych. Domyślam się, że pomoc ofensywna to co innego. Mimo to jesteście dawnymi wrogami Sahakańskiego Imperium. Dlatego zachęcam krainy sprzymierzone, by razem z nami pozbyły się Sahaki i Ashakich i niewolnictwa. Być może nie wspomożecie nas wieloma wojownikami, skoro tak niewielu z was zna wyższą magię, ale wasza siła i pomoc uzdrowicielska byłaby nieoceniona. Ponownie się wyprostowała. Pomożecie nam?